Chwała Jezusowi, dobrze was widzieć. Cieszę się, że widzę tutaj te osoby, które często na szkółkach mi przesiadywały, a teraz są. One wiedzą, bo na nie patrzę. Asia, Dorotka i inne. Cieszę się, że jesteście, że możecie spokojnie posłuchać słowa. Dobrze, dzisiaj Tomek zaczął, że przypomniał z tamtego tygodnia tą ważną prawdę, że nic nie możemy Bogu dać. Bóg ma wszystko. Tak zacząłeś dzisiaj. Przypomniałeś, co powiedział brat Sosnowski. Ale jest coś, czym możemy przed Bogiem być, czy co możemy przed Bogiem zmienić. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, dlaczego w ogóle tutaj jesteśmy. Dlaczego w ogóle, po co w ogóle przyszliście dzisiaj tutaj na nabożeństwo? I nie pytam o to z pretensją, tylko pytam o to, żeby zapytać. Dlaczego tu jesteśmy dzisiaj? Dlaczego tak po prostu, dlaczego przyszliśmy i zdecydowaliśmy się dzisiaj stać tutaj, śpiewać, modlić, być przed Bożym obliczem? Chciałbym dzisiaj usługiwać na taki temat, który zatytułowałem Dwóch ludzi weszło do świątyni. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Słowo Boże opowiada nam historię o faryzeuszu i o celniku. Dwóch z nich weszło do świątyni. Jeden z nich czuł się w niej bardzo dobrze, znał cały ten chrześcijański slang, ale jeden z nich nie znał slangu, nie znał powiedzonek, a mimo to Bóg na niego bardziej zwraca naszą uwagę jako na wzór. Rozdział 18 Ewangelii Łukasza zaczyna się słowami, że powinniśmy się zawsze modlić i nie przestawać. Oczywiście nie z tego fragmentu będziemy teraz czytać, później podam, już się domyślacie pewnie, który fragment chcę czytać. I w tamtym fragmencie, który rozpoczyna jakby ten rozdział, Pan Jezus naucza o upartej czy natarczywej wdowie i o tym, jak ona uparcie wymodliła swoją sprawę, myśląc i żyjąc swoją potrzebą, tym, co potrzebowała, o owego sędziego, o którym tam jest cała przypowieść. I wiecie, tak jakby zostawić tylko, znaleźć tą jedną opowieść z Biblii, to ktoś mógłby dojść do błędnego wniosku, czy skłonić się do błędnego myślenia, że jeżeli niebo bombarduje się modlitwami, to ma coś wspólnego z ilością modlitwy. O ile czasami może w takich sytuacjach wojennych, strategicznych rzeczywiście ilość bombardowania coś zmienia, o tyle Boga nie wystarczy po prostu bombardować codziennie swoimi prośbami, ale Słowo Boże sięga dalej i mówi nam, w jaki sposób mamy to robić. Bo do tego miejsca jakby zgadzamy się wszyscy tutaj siedząc, że no nikt tu chyba na tej sali nie powie, że modlitwa jest niepotrzebna, albo nikt z nas nie ma tu takiego człowieka, który się nie modli. A jeśli się nawet ktoś nie modli, to z reguły wcześniej czy później przychodzi taki czas, że coś go w życiu zaczyna tak boleć, że w końcu zaczyna się modlić. I wiemy, że trzeba się modlić, ale w fragmencie, który chciałbym dzisiaj dotknąć, czy nauczać na ten temat, tutaj nauczanie Pana Jezusa dochodzi do czegoś innego. Odchodzi Pan Jezus od ilości, natarczywości modlitwy i zaczyna mówić o jakości tego, jak się modlimy, o jakości, o tej szczerości, z którą przed Nim stajemy. To jest coś, co w naszych czasach jest bardzo potrzebne. Powiem wam dlaczego. Żyjemy w czasach łańcuszków modlitewnych, kółek modlitewnych, list modlitewnych. Często dostaję e-maile. Kto ma maila, to wie, że można jeden list napisać, wstawić w pole adresat na przykład 1000 osób i wysłać jednym kliknięciem do 1000 ludzi. Tak jak ja na przykład posyłam wszystkim, którzy w zborze mają komórki i którzy wyrazili na to zgodę i chęć, posyłam wam często informacje, o co się modlimy, co będzie na kazaniach, co będzie na wykładzie. I robię to w ten sposób, że piszę jednego SMS-a i mam odpowiednio skonfigurowany serwis. Klik, i wszystkie komórki. Czasami jak jesteście razem, to równocześnie pika 4 czy 5 komórek. I już niektórzy z was wiedzą, o, pastor pisze. Żyjemy w czasach ilości. Dzisiaj można napisać jednego SMS-a, proszę o modlitwę, czy jednego maila i wysłać go praktycznie bez żadnych kosztów, nawet do 20 tysięcy ludzi. Tylko pytanie, czy robi to wrażenie na Panu Bogu, że równocześnie 20 tysięcy ludzi otrzymuje naszą prośbę o modlitwę? Coś wam powiem, z jednej strony tak, bo Biblia mówi, że gdzie uzgodnimy jakąś sprawę i się o nią modlimy, to Pan Bóg mówi, że On się do tego przyznaje, ale jest to tylko pół prawdy. Ważne jest jeszcze, jak to robimy. Wiecie, możemy ogłosić na przykład ogólne sprzątanie trawnika przed zborem i może nas się tu zebrać nawet 50, ale wszyscy będą stać. I wszyscy będą mówić, że to jest bardzo cenna myśl, że to jest bardzo pożądane. Tym nic nie zrobimy. Także zobaczcie, chciałbym nie tyle mówić o ilości, co o jakości dzisiaj. Inny przykład. Jeżeli musisz gdzieś szybko jechać, to co jest bardziej potrzebne? 3 zepsute samochody, czy 1 na chodzie? Myślę, że pytanie retoryczne. Każdy wie. Dla skutecznej podróży albo dla pozorów przed ludźmi odpowiedzi mogą być różne. Bo ja w swoim czasie pamiętam, u mnie przed domem stało takie stare, zardzewiałe Volvo. Trochę rozleciane, niektórzy go pamiętają. Ale wiecie, ono tak z zewnątrz to nie wyglądało tak źle. Ono było takie stare i rozleciane, jak się mu przyjrzało bliżej. I pamiętam, jeszcze kiedyś moja żona próbowała robić prawo jazdy i pan przywiózł ją pod dom i był bardzo pod wrażeniem tego, że mamy 2 samochody. Z tym, że jeden to był samochód, a drugie to był kurnik, tylko wyglądał jak samochód, bo się nie nadawał do niczego. Ilość nie zawsze jest skuteczna. Także dla skutecznej podróży jest dobrze mieć jeden samochód na chodzie niż 3, które tylko stoją. Chociaż przed ludźmi rzeczywiście ładniej wyglądają 3, bo ludzie powiedzą, zobacz, ten człowiek ma 3 samochody. Widzicie, tak właśnie jest z tym, o czym dzisiaj chcę mówić. Posłuchajmy, co mówi Pan Jezus i otwórzcie proszę wasze Biblię na Ewangelii Łukasza. 18 rozdział. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 9 do 14 wersetu będziemy czytać. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 9 do 14 wersetu. Powiedział też przypowieść do tych, którzy byli przekonani o swej doskonałości, a innymi gardzili. 2 ludzi weszło do świątyni na modlitwę, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, złodzieje, oszuści, rozpustnicy lub jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, składam 10 z całego dochodu. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi i mówił, Boże, okaż litość mnie grzesznemu. Mówię wam, ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto opowieść Pana Jezusa. Opowieść o 2 ludziach, którzy przyszli, jak my to zwykliśmy mówić, do kościoła. Chociaż mówienie, że ktoś przyszedł do kościoła, jest bardzo niewłaściwe i no nie całkiem prawdziwe, nie całkiem zgodne z Biblią, dlatego że do kościoła nie chodzimy, a kościołem co? Jesteśmy, dokładnie. Jeżeli nas tu nie ma, to żaden Kościół Zielonoświątkowy tu jest. Kościół Zielonoświątkowy, zbór w hełmie jest tam, gdzie zgromadzacie się wy, bo wy nim jesteście. Jak wy znikniecie, to jego nie ma. Oto opowieść o 2 ludziach, którzy przyszli, żeby się pomodlić. Przyszli tak jak ja i ty przyszliśmy dzisiaj. Przyszli, żaden z nich nie był idealny, przyszli z codziennych spraw, żaden z tych ludzi nie był takim, wiecie, z żywotów świętych wziętym wzorem, że to no ten to naprawdę nawet przychodzić nie musiał taki dobry. Każdy z nich potrzebował czegoś. Jakaś potrzeba była w jego życiu, ale Pan Jezus jakby obnaża głębiej to wszystko, co tam było. Do kogo Pan Jezus kieruje tą wypowiedź? Do kogo sam Pan Jezus mówi, kogo to ma czegoś nauczyć. Wiecie, w poprzedniej przypowieści o natarczywej wdowie, która jest w tym samym rozdziale Ewangelii Łukasza, tylko parę wersetów wcześniej, Pan Jezus pouczał nas, jak już mówiłem, aby w modlitwie nie ustawać. A teraz mówi nam, jak należy i jak nie należy się modlić. I skoro się już modlę, to pragnę, aby to coś wnosiło do mojego życia. Zobaczcie, nasze dzieci, ja na przykład pamiętam, jak uczyłem Daniela myć ręce. Kiedyś Daniel otworzył drzwi do łazienki i poszedł myć ręce. I to wszystko. Tak się nie myje rąk. Wziąłem go, mówię, chodź tu, zobacz. Tak, to się robi tak. Między, tak, mydło, trzeba umyć ręce. Nie wystarczy tak. I wyjść. Jeżeli tak masz myć, to nie ma sensu. Uczymy dzieci, żeby myć ręce i mówimy, jak to mamy robić. I Pan Jezus uczy nas, abyśmy się modlili i mówi nam, jak to mamy robić. W jakiś sposób to robić, żeby to było skuteczne. Myślę, w każdej dziedzinie ma to jakieś zastosowania. Jeśli pójdziecie się nauczyć czegoś, nie wiem, od jakiegoś stolarza, to dobry fachowiec stolarz robi to tak, że to ma sens, a ja bym, wiecie, ja bym może nawet w poprzek słoi pojechał, nie wiem jak. A stolarz by obrócił deskę, powiedział, moment, człowieku, tak się tego nie robi, to się robi tak. Każda rzecz ma swoją tajemnicę. I Pan Jezus przyszedł, aby nas wprowadzić w pewną mądrość, która pochodzi od Niego samego, która jest mądrością od Boga. Skoro masz się modlić, Mirek, to módl się tak, żeby twoja modlitwa miała jakiś sens. Żeby modlitwa nie była tylko wypowiadanymi słowami, żeby modlitwa nie była tylko, nie wiem, jakimiś 10 minutami, które masz, kiedy przyjmujesz określoną pozę i to się nazywa modlitwa. Czyli im dłużej żyję, tym za bardziej zauważam jedną rzecz, że ludzie, którzy naprawdę tak trwają w Słowie Bożym, są ludźmi, którzy mają mało takich religijnych przyzwyczajonek, ich mało gorszy, czy ktoś stoi, czy klęczy, jak się modli. Oni się mało trzepiają jakichś takich prowokacyjnych kwestii. Po prostu cieszą się Bogiem, dojrzewają w Nim, nauczyli się mieć pewną harmonię z Panem Bogiem, cieszyć się studiowaniem Słowa Bożego. A ludzie, którzy mają w życiu coś nie w porządku, zawsze potrzebują jakiegoś zastępczego wroga. Zawsze czegoś tam się muszą czepiać. Pan Jezus chce, abyśmy się nauczyli modlić tak, aby nasza modlitwa nie była tylko słowami, nie była jakąś religijną powinnością, nie była czymś, co zbór robi na zasadzie, że teraz wszyscy przyjmujemy określoną pozę, robimy określony rodzaj miny i to się nazywa modlitwa. Chce Jezus, abyśmy się modlili tak, by to było błogosławieństwem dla Ciebie, Twojej rodziny, tych, o których się modlisz, tych, którzy Cię otaczają. I zdecydowanie tu musimy podkreślić, że ilość modlitwy nie zamyka Bożych oczu na jej jakość. Boga nie da się zadziwić ilością. Gdzie z Biblią w dłoni można udowodnić, że czasem w samej Biblii ludzie modlili się krótko i otrzymywali Bożą odpowiedź. Że przytoczę tutaj przykład Eliasza chociażby. Ludzie modlili się krótko, ale otrzymywali Bożą odpowiedź. Albo Biblia pokazuje nam ludzi, którzy modlili się bardzo długo, ale ich postawa, ich motywy były niewłaściwe. I na przykład król Dawid modlił się, aby jego dziecko nie umarło. Ale to nic nie dało. Dlatego, że jego postawa, stan jego serca był fatalny. Król po prostu był w miejscu, w którym Bóg postanowił nie wysłuchać jego modlitwy i nie miało znaczenia, ile czasu spędzi. Sam Izajasz, który przecież żył i głosił do Żydów, zwany księciem proroków, sam on prorokuje i mówi, wkładając te, po prostu Bóg włożył, Duch Święty włożył te słowa w niego i on te słowa dla nas napisał, ale to są słowa Boże. I Bóg mówi, zbrzydły mi wasze święta, nowia, sabaty, wasze te nabożeństwa, modły wszystkie. Sam Bóg, Bóg, który mówi, że sabat jest czymś świętym, że dobrze się jest modlić, że dobrze jest chodzić do świątyni. Nagle sam Bóg w księdze Izajasza mówi, mam tego powyżej uszu, zbrzydło mi. A dlaczego? Bo Na waszych ustach to jest tylko, ale wasze serca są daleko ode mnie, Bóg mówi. Cały powód. To nie było coś nie tak z sabatami. To nie było coś nie tak ze świątynią. To nie było coś nie tak z tym, co oni mówili, ale z to, w jakiś, z tym, w jakiś sposób przychodzili, kim byli. Jakość modlitwy nie dotyczy więc miejsca, postawy, pozy, krasomóstwa. Wiecie, jedni z nas umieją się dobrze wyrazić, a inni robią to trochę gorzej. Jedni z nas mogą przyjąć taką postawę, inni nie mogą takiej przyjąć postawy. Lecz to wszystko nie ma nic wspólnego z tym, czy modlitwa będzie wysłuchana. Pamiętam w swoim czasie, kiedy z żoną byliśmy w szkole biblijnej i tam widziałem takie spięcie cywilizacji. Profesor ze Stanów Zjednoczonych dzielił się swoim świadectwem i z taką radością, wiecie, mówi, wiecie, ja, mówi, kocham Boga i modlę się nawet pod prysznicem. A tam się dzieli tacy religijni, starodawni zielonoświątkowcy. On zanim zrozumiał, o co chodzi, czerwony się zrobił. Jak to? Goły się modli! Wiecie co? Dwa dni o tym dyskutowali potem. Pod prysznicem modli się. A ten to tak powiedział, wiecie, tylko tak mu między słowami to przeszło, że on po prostu sobie śpiewa dla Pana Boga, jak się kąpie. Tamci nie modli. No oni, jak to w ogóle możliwe? To nie ma nic wspólnego. Ja przynajmniej nie znajduję w Słowie Bożym żadnych przesłanek do tego. Wiem jedno. W głodzie czy w dostatku, w nagości czy w pięknych ubraniach, w chłodzie czy w skwarze, mogę się modlić i zwracać do Boga. Amen. To jest to, co ja widzę w Słowie Bożym. Chyba, że coś źle widzę. Widzicie, jeszcze dlatego myślę, że to nie dotyczy postawy, pozy, krasomóstwa, wglądu, dlatego że patrzę też na faryzeusza i celnika i co widzę. Wiem, że oczywiście moje kazanie dzisiaj jest jakby trochę trudniejsze z powodu jednego brata kaznodzieli, który je świetnie powiedział dwa tygodnie temu. Nie wiem, czy pamiętacie. Dwa czy trzy tygodnie temu głosiłeś na ten temat. I jakby idę jego śladami, ale naprawdę od tamtej pory chodziłem z tym słowem i myślałem o nim wiele. A więc patrzę jeszcze raz na faryzeusza i celnika. Faryzeusz stał bliżej niż celnik. Mamy cały czas tutaj ten tekst, możecie to widzieć. Stał bliżej niż celnik, jakby bliżej tego świętego miejsca, czy bliżej tego ważnego miejsca. A celnik stał z daleka. Ale Biblia nam tu pokazuje, że to nie jest teatr. Nie ma miejscówek ani rzędów. Nie ma miejsca, z którego widać lepiej albo widać gorzej. Boga widać lepiej z lepszego miejsca w sercu, a nie z lepszego miejsca w kościele czy świątyni. Celnik stał z daleka, mówi Słowo Boże. Faryzeusz stał bliżej. Faryzeusz miał bardziej religijną pozę. A celnik nawet oczu nie śmiał podnieść. Faryzeusz mówił ładnie. Pięknie mówił. Celnik nie mówił pięknie. Faryzeusz był przez ludzi postrzegany jako ktoś bardzo religijny. Celnik wręcz przeciwnie. Także widzicie, studiując ten tekst, można na pierwszy rzut oka nie zauważyć ukrytego grzechu, o którym naucza tutaj Pan Jezus. Oto pozory, które wymieniłem, pokazują coś zupełnie innego niż Boża realność. Dwóch ludzi idzie do świątyni. Czy to coś złego? Nie. To dobrze, do tej pory dobrze. Nic na razie złego nie ma. A więc widzimy dwóch ludzi. Na przykład ja i Tomek. O, zobaczcie. Dwóch. I może się iść dwóch modlić. Dwóch ludzi idzie do świątyni. Co mamy dalej? Dwóch ludzi, możesz usiąść. Dwóch ludzi chce się modlić. Czy to jest złe? Chcesz się modlić? Chcesz, ja też chcę. Dwóch ludzi chce się modlić. To dobrze. To nie jest źle, że się chcą modlić. Co więc jest lekcją dla nas i problemem, który próbuje pokazać nam Pan Jezus? Gdzie jest Jezusów ukryty grzech? Ja myślę, że nawet gdyby bez żadnego komentarza zostawić ten fragment Słowa Bożego, to Pan Jezus go wystarczająco skomentował, żebyśmy widzieli to, o czym mówię. Ogólnie wiemy, że faryzeusz to jest ten czarny pionek w tej grze, czy w tej historii. Bóg zna nasze serca. I nie wierzę, że ta przypowieść była mówiona tylko do faryzeuszy, chociaż jakby aż się prosi, żeby ich adres na tym przykleić. Chyba że w sensie obiegowym faryzeuszy, bo dzisiaj słowo faryzeusz trochę się zmieniło swoje znaczenie. Dzisiaj, kiedy się kogoś nazwie ty faryzeuszu, to się prędzej obrazi, niż poczuje zaszczycony. Chcę wam powiedzieć, w tamtych czasach nazwa faryzeusz oznaczała zaszczyt. Nie wiem, dzisiaj są też takie tytuły, które oznaczają zaszczyt. Niektórych ludzi się podkreśla. Mogę na przykład powiedzieć Asiu, Andrzeju, panie magistrze. Podkreśla się ludzi jakimś tytułem. Faryzeusz był kimś. To nie był byle kto. Bóg zna nasze serca. I wierzę, że nie mówił tylko do nich. Mówił do każdego człowieka, który pójdzie kiedyś przed Boże oblicze modlić się. I wiecie, wiemy, że Pan Jezus nie jest też tutaj za jakimś ukłonem politycznym w stronę celników tamtych czasów. Jezus nie mówił tej przypowieści po to, żeby się celnikom spodobać. Pan Jezus nie był człowiekiem politycznym, czy nie miał jakichś politycznych ambicji. Pan Jezus nie był politykiem. Był Zbawicielem, był Mesjaszem, był Bogiem, był Synem Bożym. I Pan Jezus nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie chciał, aby zginął faryzeusz i nie chciał, aby zginął celnik. Faryzeusz i celnik. Kogo reprezentuje tych dwóch ludzi w tej historii? Faryzeusz. Słowo faryzeusz chyba można je tłumaczyć na różny sposób. Najbardziej oznaczałoby kogoś, kto chce się uświęcać, kto jest uświęcony, oddzielony innymi słowami. Czyli człowieka oddzielonego dla pewnego pobożnego celu. Ich ruch powstał jakieś 166 lat przed tym, zanim urodził się Pan Jezus. Wtedy stawiali swoje początki, wtedy powstali. Celem ich było dążenie do przestrzegania prawa. Chcieli zachować, wiecie, pewną czystość od innych elementów przenikających z religii, które ich otaczały. Zaczęli żyć w świecie bardzo, jak na tamte czasy, zglobalizowanym przez Imperium Rzymskie. Mieszały się religie, poglądy, filozofie. A więc oni założyli swoje stronnictwo, aby zachować pewną czystość, aby zachować, aby do ich religii coś się tam nie wymieszało innego. Także, tak nawet ogólnie mówiąc, ich motyw nie był całkiem taki zły. Gardzili celnikami jako zdrajcami, chociaż widzimy, że podczas procesu Pana Jezusa i faryzeusze potrafili się świetnie dogadać z Rzymem. Celnicy. Wczoraj wziąłem encyklopedię i myślę, zobaczę, kim byli celnicy, żeby wam powiedzieć. Ale było na tylu stronach o nich napisane, że musiałbym im poświęcić cały wykład. Więc sobie darowałem, powiem krótko, pracowali dla Imperium. Pracowali w całym Imperium Rzymskim, nie tylko na ziemiach palestyńskich czy izraelskich. Nielubiani byli przez ludzi i byli ogólnie przyjętym symbolem korupcji, grzechu, zepsucia. Tak na nich patrzono. I chciałem powiedzieć, że jeśli nauczam na temat tej historii, chcę z góry odrzucić jako herezję interpretację, którą znalazłem w niektórych źródłach, jakoby tych dwóch reprezentuje Żydów i pogan. Nie zgadzam się z taką interpretacją. Nie wierzę w antysemickie przedstawianie Żydów jako oszustów i pogan jako uczciwych, bo jest to nieprawdą. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A ponadto Biblia mi mówi, że zbawienie pochodzi od Żydów. Zgadzacie się z tym? I nie wierzę, że ta historia reprezentuje Żydów i pogan i że faryzeusz jakoby reprezentuje Żydów, a celnik pogan. Jeden i drugi był Żydem. I nie znajdujesz żadnych biblijnych przesłanek, żeby tak patrzeć na tą historię. A więc faryzeusz jeszcze raz. Co widać duchowo? 11-12 werset, zwróćcie uwagę. Bliżej tu mamy je. Co widzimy o faryzeuszu? Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A więc to, co tu widzimy, modlił się w duchu, Czyli stanął i modlił się w duchu. I zwróćcie uwagę, do kogo faryzeusz kierował swoją modlitwę. Do kogo się zwraca? Zwraca się właściwie czy nie? Właściwie. W tym miejscu nie ma jakby żadnego błędu. Mało tego, mówi, dziękuję ci, że nie jestem jak inni. Komu dziękuję za to, że jest uczciwy? Sobie? Nie. On sobie zdaje w pełni sprawę, że nie jest rabusiem, oszustem, cudzołożnikiem. Nawet, że nie jest celnikiem z powodu Bożego działania. Z powodu Boga. Tutaj właściwie jego postawa jakby jest nawet właściwa, jeśli on dobrze odczytuje. Modlił się w duchu, kierował swoją modlitwę do Pana Boga, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę. Po pierwsze, czy to w ogóle jest modlitwa? W tej modlitwie jest bakcyl. W tej modlitwie jest wirus. Jest zarazek, który sprawia, że ta modlitwa nie jest modlitwą. To nie jest modlitwa. Dlatego, że cała świętość nie opiera się na łasce, lecz cała świętość opiera się na porównaniu ze słabszym bratem, z człowiekiem, któremu się w życiu mniej duchowo powodzi. Ta modlitwa nie jest modlitwą. Ta modlitwa jest może być modlitwą nazwana przez ludzi, ale to nie jest modlitwa, której Bóg wysłuchuje. Czy wyobrażacie sobie porównać słowa, które właśnie się tu wyświetlają na telebimie? Czy możecie to porównać z modlitwą Ojcze nasz, któryś jest w niebie? Święcie imię Twoje? Bo to jest to, jak Pan Jezus uczył, aby się modlić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dobrze, że nie jestem jak oni. Cóż to za modlitwa jest? To nie jest modlitwa. Ale przynajmniej to nie są słowa, które w niebie zostaną przyjęte jako modlitwa. To, że on stał, bo jeśli się głębiej studiuje tekst, to widzimy, że on tam modlił się, stanął i sobie stoi i się modli. Czy on stał, czy on klęczał, to nie jest problemem tego tekstu. Pan Jezus nie naucza tu o pozach. Żydzi często modlili się stojąc, to nie problem. Tak jak też to, że faryzeusz dziękuje Bogu za to, że nie jest jak inni ludzie. Czyli uważa, jak już powiedzieliśmy, że jest to zasługa Boża. On nawet nie uważa, że sam jest taki dobry. Rabunek, oszustwo i cudzołóstwo są czymś złym i on o tym wie, zgadzacie się. Nikt tutaj chyba nie mówi, że to jest źle, że on nie jest rabusiem. Problem w tym. Czasem się zastanawiam, czy a może w jego życiu było jakieś rabowanie kogoś, czegoś, co był mu winny? A może oszukiwał innych ludzi, bo wiedział coś, o czym ludziom nie mówił? Czy popatrzyliście kiedyś na to w ten sposób? A może było w nim cudzołóstwo? Nie wiem. Dziękuję Bogu, że nie ma tego w jego życiu i brnie w jakieś pozory. Pości 2 razy w tygodniu. Czy to źle? Nie. To nie, też nie jest problem. Pości więcej nawet niż wymaga od niego Bóg. Daje 10. Nasz człowiek, na pastora go. My byśmy z niego diakona zrobili. No słuchajcie, modli się facet, daje 10, pości 2 razy w tygodniu. Nie wiem, czy jest lepsze CV na pastora. Daje więcej niż trzeba. Ja nie mam szans. Do tego miejsca wszystko jest dobrze. I teraz grzech wychodzi z ukrycia. I tu zaczyna się dramat, o którym Pan Jezus nam mówi. Zamienia całe jego religijne życie w nic niewartą ascezę, połączoną z takim bieganiem w kółko wokół siebie i wokół swoich religijnych zaścianek. Pokazuje tutaj, wiecie, taką oślą bezsilność świata porządnych ludzi w cudzysłowie. Albo też jak ten oto celnik, tu są te słowa. Albo też jak ten oto celnik, to są słowa, które rujnują wszystko, które pokazują prawdę o jego sercu, prawdę o tym, kim ten człowiek naprawdę jest. Oto jest cała faryzejska świętość. Ich regułą świętości nie było oddzielenie dla Boga, ale chełpliwie bycie lepszym niż inni ludzie. A Bóg nie to nazywa świętością. Pewnie, że zawsze łatwiej udaje się dobrego przed tymi, którzy są gorsi, zgadzacie się? Łatwiej się udaje porządnego w więzieniu, kiedy się idzie odwiedzić więźniów, niż kiedy znajdziemy się pośród ludzi, którzy widzimy, że nas przewyższają. Jego pewność zbawienia, posłuchajcie mnie uważnie, bracia i siostry, jest ważne. Jego pewność zbawienia, bo jeśli być może ty masz taką pewność zbawienia, to po to dziś Duch Święty ten tekst nam pokazuje, abyśmy to zmienili. Jego pewność zbawienia oparta jest na byciu lepszym niż inni. Co za herezja. Jego pewność zbawienia jest oparta na byciu lepszym niż inni. To oni przecież mieli dostęp do Słowa Bożego i wszystko, co z tego wynikało, ograniczało się u niego do poczucia wyższości nad innymi. Wyobraźcie sobie, że mamy tylko na przykład tą książkę jedną i ja jestem na przykład tym, który ją zrozumiał. Wy na przykład jej nie zrozumieliście, ja mówię, a ja przeczytałem. Dobrze, że nie jestem tacy jak wy. Co to za postawa? Powiedzielibyśmy, co za faryzeizm nawet. To powiedz nam, co tam przeczytałeś. Powiedz, co sprawia, że twoje życie się zmienia. Kiedyś powiedziałem, że jedną z najniebezpieczniejszych modlitw na świecie, oprócz modlitwy Ojcze Nasz, w której sami prosimy Boga, żeby nas tak traktował, jak my traktujemy innych, gdy modlimy się i odpuść nam nasze winy, i dalszy ciąg nie brzmi, ale nie patrz na to, jak my odpuszczamy innym, ale tak, jak my odpuszczamy innym. Jest jeszcze inna niebezpieczna modlitwa. Boże, chcę zobaczyć siebie tak, jak ty mnie widzisz. To jest odważna modlitwa, ale to jest modlitwa, która charakteryzuje ludzi, którzy coś zrobili w Kościele. Którzy coś zrobili dla innych i którzy wpisali się w czynienie dobra innym ludziom, bo Bóg im pokazał tak, jak widzi rzeczy. Jest dla nas dobre i pożyteczne widzieć rzeczy tak, jak widzi je Pan Bóg. I w tej historii możemy zobaczyć sprawę modlitwy tak, jak ją widzi Pan Bóg. Widzieć tak siebie i widzieć tak innych, jak widzi Bóg. Czytając te słowa, kiedy je czytałem i zastanawiałem się, co będę nauczał tutaj na ten temat. Wiecie, czułem się przez chwilę, poszedłem sobie rano, usiadłem w ogrodzie, czytałem, czułem się, jakbym stał z boku, obok Pana Jezusa. Stoję sobie z boku, trzymam moją Biblię otwartą i czytam sobie moją Biblię. I jakbym stał sobie z boku i słucham nauczania Pana Jezusa. I tutaj Pan Jezus mówi, faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Chciałoby się krzyknąć nagle w połowie jego modlitwy. Człowieku, co ty mówisz? Nic nie wiesz o tym celniku. Dlaczego tak o nim mówisz? Mało tego, jak ją przeczytałem drugi raz, to już by się chciało powiedzieć, Panie Boże, dzięki, że nie jestem jak ten faryzeusz. Niektórzy usłyszeli, co powiedziałem. Dzięki, że nie jestem jak ten faryzeusz. No właśnie, tu jest nasza potrzeba duchowej lekcji. Bo wtedy ze wstydem możemy zamilknąć. Bo tu nie chodzi o faryzeusza, tu chodzi o mnie. W wielu sytuacjach życia. Tu chodzi o mnie w wielu sytuacjach życia. Co my wiemy o celnikach? I dlatego ta przypowieść zaczyna się słowami jak adres naklejonymi na kopercie do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To właśnie do nich. Innymi słowami, do tych, co myślą, że idą do nieba, bo są świętymi chrześcijanami i mają tam znajomości, a na świat patrzą pogardą. Do tych, którym się wydaje, że z powodu tego, że już przestali palić, pić albo klnąć, są lepsi niż reszta świata, która to robi. Ta gorsza część świata może być niewygodna. Ale wszelka pycha na pewno nie podoba się Bogu. I Bóg nie chce, żebyśmy uważali siebie za lepszych od innych. To chyba problem wszystkich ludzi. Zawsze myślimy o sobie lepiej niż jest. Rzadko się zdarza, żeby człowiek, zanim się całkiem załamie i stoczy w depresję, myślał o sobie gorzej niż naprawdę jest. Człowiek ma skłonności do skrajności. Dopiero jak mu runie całe poczucie wartości, to z kolei na odwrót. Ludzie lubią skrajności. Niedawno czytałem książkę, gdzie jeden lekarz psychiatra powiedział, że kiedy zaczynał swoją praktykę około 30 lat temu, to miał problemy z ludźmi, żeby ich przekonać, żeby się przełamali i chcieli popróbować różnych rzeczy. I mówi, dzisiaj 30 lat po tym, jak jestem lekarzem, mam problemy z ludźmi, żeby się przełamali i jakieś zahamowania wprowadzili w swoim życiu, bo już nie mają żadnych zahamowań. My lubimy skrajności. Zawsze myślimy o sobie lepiej, że dobrze, że nie jestem taki jak on. Chciałbym mieć to, co on. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, mówili z do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Przypowieści 20 rozdział i 6 werset naucza nas, wielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią, lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego? Pan Bóg mógłby tu napisać nawet $1 000 000 nagrody, bo nikt nie znajdzie człowieka niezawodnego. Jakub w swoim liście w 3 rozdziale i 2 wersecie mówi do nas, podkreślam, dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Ale to, co podkreślone, chciałem, abyśmy to zauważyli. Dopuszczamy się wszyscy czego? Wielu uchybień. Faryzeusz o tym wszystkim zapomniał. Co mogę uczynić, aby teraz nie modlić się niewłaściwie? Bo przyszliśmy tu po to i nasze serca wie, że dzisiaj jesteśmy szczerzy przed Bogiem. Amen, jest tak? Jesteśmy szczerzy przed Bogiem. Mówimy, Panie, naprawdę chcemy być tym, czym nas tutaj chcesz. Co mogę teraz zrobić, aby się przed Bogiem niewłaściwie nie modlić? By uniknąć tego strasznego postępowania, które nie podoba się Bogu. Po pierwsze, jak już powiedziałem, prosić Boga, aby mi pokazał mnie samego takim, jakim jestem. Nie porównywać się z innymi ludźmi, bo to łatwo przenika z życia do modlitwy i staje się naszą pułapką. I potem już nawet nie wiadomo, czy to jeszcze jest modlitwa. Pan Jezus nigdy tak się nie modlił. Nigdy Pan Jezus nie poszedł gdzieś na modlitwę i nie słyszymy, że się modlił, dobrze, że nie jestem jak Herod. Albo dobrze, że nie jestem jak ten Piłat. Ale kiedy spojrzał na Jeruzalem, to wiecie, co zrobił? Zapłakał. Kiedy spojrzał na to siedlisko zła, popłakał się nad nimi wszystkimi razem. Człowiek, o którym w Słowie Bożym, bo są ludzie, których w Słowie Bożym nawet sam Pan Bóg chwali, jest dla mnie pewnego rodzaju przykładem. Człowiek, o którym w Słowie Bożym nawet Pan Bóg mówi, że mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I wiecie, jak modlił się ten mąż? W 40 rozdziale Księgi Joba, w 4 wersecie pisze, jak się modlił mąż nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego. Zobaczcie, jak się modlił. To ja, nędzarz. Cóż ci, Boże, mogę odpowiedzieć? Twoją rękę kładę na ustach. Nie mam nic do powiedzenia. Tak się modlił człowiek, o którym Bóg powiedział, że jest bogobojny i stroniący od złego. A kiedy Pan mu odpowiedział, to następnym jego słowem było 42 rozdział, 5 werset. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Tak Bóg z nim się przyjaźnił. Tak Bóg mu siebie objawił. I niedawno nawet na ten temat mówiłem, że przez całą księgę Joba Job zadaje pytania. Ludzie zadają pytania i szukają odpowiedzi, że na koniec księga Joba zamyka się w jednej odpowiedzi. I na pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Odpowiedzią na wszystkie pytania Joba był Bóg sam. To On się okazał odpowiedzią. Wracając do naszego faryzeusza, stan tego faryzeusza był tragiczny. Pycha sprawiła, że przyszedł przed Bogiem z tym, czego Bóg nienawidzi. Że przyszedł przed Boga, przed Boże oblicze z tym, z czym Bóg akurat w ogóle nie chciał, żeby przychodził. Lepiej tamtego dnia byłoby dla niego, gdyby nawet w ogóle nie przyszedł się modlić. Lepiej by dla niego było, gdyby wcale nie chodził do świątyni. Poszedł do domu. Kiedy skończył swoją śpiewkę, modlitwę, poszedł do domu. I mógł opowiadać znajomym. Byłem dziś na modlitwie, wiecie, rano. O jaki miałem dobry czas. No tam niektórzy przychodzą, takie typki, że czasami się nie czuje dobrze. Tam za mną stał jeden i buczał. Ale byłem na modlitwie. Bóg, zapytany, czy widział dziś jakiegoś faryzeusza na modlitwie, odpowiedział, by nikogo takiego tu nie było. Był jakiś samochwała. Coś odśpiewał do sufitu i poszedł do domu. Ale nie widziałem żadnego faryzeusza na modlitwie. Tak parafrazując. Celnik. Co widzimy duchowo, patrząc na celnika? Czy to, co robił celnik, było dobre? Zdecydowanie nie. Skoro zdarzyło się zrobić coś złego, to ja myślę, że dobrze jest, jeśli potrafimy to przynieść przed Boże oblicze i to jest nauczanie Słowa Bożego. Biblia naucza, że jeżeli coś w naszym życiu jest nie tak, Biblia mówi, dzieci, jeśli zgrzeszycie, to co z tym zrobić? Chodzić z tym? Żonów z tym dostać? Zamęczyć się z tym? Nie, przynieść to przed Boże oblicze. Nie wiem, co tego człowieka skłoniło, żeby pójść się modlić. Wiem jedno, na pewno nie należał do ludzi, którzy się rozkoszowali religijnym życiem. Coś sprawiło, że poszedł. Celnik wiedział, że można się modlić. Nie wiem, może kiedy kolejną osobę oszukał. Może kiedy osobę, od której... Nie wiem, co było powodem, że on poszedł. Ale może... Może kogoś ściągnął z niego więcej. Może to była jakaś kobieta albo mężczyzna, który miał rodzinę. A potem stojąc zobaczył tych ludzi, jak muszą żebrać, bo przez niego... stoczyli się w biedę. Może kogoś skrzywdził i zobaczył jego łzy. Ja nie wiem, co on zrobił. Coś sprawiło, że Bóg w końcu doprowadził go do miejsca, w którym miał go przed swoim obliczem, a ten zaczynał się modlić. Może, tak jak mówię, rodzice może mu pokazali, jak to się robi. Nie wiem. Żył w religijnym bardzo kraju. Tamtego dnia też poszedł do świątyni. I to dobrze, że poszedł. Tamtego dnia poszedł do świątyni i poniósł na sobie wiele trudnych spraw przed Boże oblicze. Niektórzy z was chodzą z wielkimi ciężarami przez wiele lat. I zachowują się tak, jak Bóg by się miał na nich obrazić. Niektórzy z was niepotrzebnie niektóre ciężary i winy noszą. Ja znam ludzi, którym i ludzie wybaczyli i Bóg, a oni sobie nie umią wybaczyć. Celnik poszedł i postanowił wziąć i przed Bogiem z tym wszystkim stanąć. A Pan Jezus nam mówi, że poszedł z załatwioną sprawą do domu. A celnik stanął z daleka, mówi. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościwy mnie grzesznemu. Zauważyliście, że dopisze stał z daleka? Widzicie to? A faryzeusz też stał z daleka, czy nie? I wiecie, co mnie zaskakuje? Celnik stał z daleka, ale był blisko. A faryzeusz stał blisko, ale był daleko. Jaki paradoks. Psalm 34, 19 werset mówi, dlaczego celnik był blisko. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Ten człowiek przyszedł ze złamanym sercem. Ten człowiek nie przyszedł, żeby Bogu odśpiewać pioseneczkę o swojej chwale. Przyszedł, żeby powiedzieć: mam dość tego, czym jestem. Mam dość tego, czym jestem, tego, co robię. Jeżeli ktoś prosi o miłosierdzie, to wie, że godzien jest kary. Jeżeli ktoś błaga o miłosierdzie, to wie, że jego koniec, że nakazanie zbliża się z wielką siłą. Jeżeli ktoś prosi o miłosierdzie, to wie, że po prostu wymaga tego, że... Jeżeli ktoś przychodzi i prosi o miłosierdzie, to znaczy, że wie go, że go potrzebuje. Przepraszaliście kiedyś kogoś za coś? Ja przepraszałem mi raz. Wiecie, kiedy szedłem kogoś przeprosić, jak wiedziałem, że co? Że powinienem to zrobić. Wtedy to było najszczersze. Ci z was, którzy mają dzieci i wiedzą, jak dzieci potrafią przepraszać, prawda? Kiedy dziecko spsoci coś i wróci, żeby przeprosić, to jeżeli nie przeprasza dlatego, że się boi, że kara będzie się nawarstwiać, to naprawdę przeprasza ze łzami w oczach. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Słowo Boże mówi, nie śmiał podnieść oczu, ale Bóg zwrócił swój wzrok na niego. Faryzeusz wznosił oczy wysoko, ale Bóg nie zamierzał w ogóle na niego patrzeć. Nie śmiał podnieść oczu, bo Bóg był dla niego kimś realnym. Bóg był dla niego prawdziwy. Dzisiaj dla wielu znudzonych życiem Bóg w ogóle nie jest realny. I celnik wyznał, że jest grzesznikiem. A to jest początek zwycięstwa. Nie widziałem ani jednej osoby nawróconej w kościele. Nie widziałem ani jednej osoby, do której życia Bóg by się przyznał, do jej rodziny, do jej dzieci, do tego, co mówi, do tego, jak się modli, dopóki ta osoba nie uklękła, nie złamała swojego serca i nie powiedziała: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Zmiłuj się nade mną. Albo: Panie Jezu, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego miłosierdzia. Tu jest cała tajemnica. I nie zmieni tego ani, gdyby przyjechał do Polski, Billy Graham tego nie zmieni. Ani Yonggi Cho, ani Benedykt XVI, ani żaden wielki religijny mówca. Mogą transmitować wszystkie programy. Mówili wczoraj, już 3,5 tysiąca dziennikarzy się zapisało. Jeszcze nigdy w historii Kościoła tylu dziennikarzy nie było akredytowanych, co będzie w Polsce w maju. Nigdy jeszcze tak nie było. I z tęsknotą wtedy pomyślałem: Boże mój Boże, żeby tak kiedyś w Polsce ten kraj zdecydował, że chce pójść za Tobą. Żeby powiedział, że Jezus jest ich nadzieją i ratunkiem. To by była taka zmiana, wiecie, że szok. Pod ambasadą polską ustawiałyby się tysięczne kolejki Amerykanów w Nowym Jorku z tęsknotą chcących jechać do kraju, w którym wszyscy się modlą. A tu są tylko pozory. Dobrze, że nie jesteśmy jak ci Ukraińcy. Ci Ukraińcy to są gubki. Pepiki to są gubki. Ruscy to są gubki. Każdemu coś nie tak. A tutaj ja mam tajemnicę. Boże, zmiłuj się nade mną, bo jestem grzesznikiem. My często widzimy cudze wady jako naród. On stał przed Bogiem jako grzesznik i inni, wiecie, w tym momencie nie mieli znaczenia. Dopóki jesteśmy ludźmi, których smuci grzech, nasze życie może być przemieniane przez Bożą łaskę. I wtedy nie musimy mówić na innych, kim są. Bo ja na przykład, powiem wam szczerze, jestem zadziwiony. Ja mam przyjaciół w każdym narodzie otaczającym Polskę. W Niemczech mam przyjaciół i wcale nie uważam Niemców za złych. Bo zły jest grzech, a nie człowiek. I to przez grzech jest zło. Mam przyjaciół w Czechach i wcale nie nazywam ich pepiki, ale błogosławię ich i kocham Czechy. I wcale nie widzę, żeby byli fałszywi albo jacyś inni. Nie widzę, żeby u nas była taka czystość. Mam przyjaciół w Rosji i widzę, że kochają tam ludzie Boga. To Słowo Boże zmienia życie. Nie nazwy, nie kraje, nie polityka. Bądź miłości w me grzesznemu. To nie jest błahe powiedzenie. To nie jest takie powiedzenie, no wiesz, no nie wszyscy są doskonali. To nie jest to. To coś dużo więcej. Wiecie, tutaj te słowa, które celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, to dosłownie mogą być tłumaczone: mnie, wielkiemu grzesznikowi. Dokładnie w tym sensie są tu powiedziane. Mnie, wielkiemu grzesznikowi. I zobaczcie, w wypadku faryzeusza jego nadzieją było bycie lepszym niż inni. W wypadku celnika jego jedyną nadzieją było Boże miłosierdzie i nic poza tym. Oto różnica, oto lekcja z tych wersetów, które chciałem, żebyśmy mieli. Bycie lepszym niż inny albo Boże miłosierdzie. Co jest naszą nadzieją? Czasami po latach czytania Słowa Bożego, po latach chodzenia do zboru wydaje nam się, że coś osiągnęliśmy i zaczynamy się czuć lepiej, no bo w końcu ja nie walczę z nałogami, tak jak tamten brat. To nie ma znaczenia. To miłosierdzie Boże będzie tym, co określi Twoje miejsce na wieki. Nie modlił się z przyzwyczajenia ten człowiek. Nie modlił się na pamięć. I to jest kolejne moje doświadczenie, o którym wam kiedyś opowiadałem. Wiecie, moje życie modlitewne gruntownie zmieniło się przez ostatni czas. Nigdy nie zapomnę takiego momentu, kiedy pamiętam, modliłem się: Halleluja, halleluja, Panie Jezu, wywyższamy Ciebie, dzięki Ci, Panie Jezu, halleluja, halleluja. Nagle zatrzymałem się, zdałem sprawę: człowieku, co Ty robisz? Jaki to ma sens? Czy myślisz, że Bóg chce tego słuchać? Tego Twojego bębnienia? Tego bezmyślnego powtarzania czegoś, co usłyszałeś u innych? I mnie inni nie obchodzą. Jest ich sprawa, jak się modlą. Ale sam sobie zadałem pytanie, gdzieś to usłyszał? Od kogo żeś się tego nauczył? W którym miejscu swojego życia wmówiłem sobie, że to jest modlitwa? I na chwilę wyciszyłem się. A potem całą myślą i sercem zwróciłem się. Panie Boże, chcę Ci służyć i chcę Cię kochać. Wyjdź mi na spotkanie. Spotkaj mnie w moim życiu. Dotknij się mojego życia. Czy nie lepiej tak się modlić? Czy nie lepiej się po prostu modlić i świadomie mówić do Boga, niż chodzić i halleluja, 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 chwała Tobie, halleluja. Czy to jest modlitwa? Ja nie mówię, jeśli się tak modlisz, módl się. Ja nie czepiam się nikogo. Mówię o sobie. Dotknęło mnie to, że po prostu modliłem się z przyzwyczajenia, na pamięć. Czasem coś powtarzamy od lat i zapominamy, że Bóg ma uszy. I że jest blisko i chce z nami mieć relację. Bóg chce naprawdę słuchać. Bóg nie włącza jakiegoś licznika, żeby sprawdzić, ile będziemy mówić, ale chce posłuchać, co mówimy. I faryzeusz miał pewność w byciu lepszym niż inni. Tak jakby Bóg działał masowo. Tak jakby faryzeusz próbował zmieścić się w tym dobrym tłumie, że Bóg po łebkach ich przepuści. Celnik liczył tylko na Boże miłosierdzie. Reszta lepiej nie mówić, bo nie miał nic do powiedzenia. Ani nie mógł powiedzieć, że dobrze, że nie jestem złodziejem. Ani nie mógł powiedzieć, że dobrze, że nie jest oszustem. I nie wiadomo, czy w ogóle coś dobrego mógł o sobie powiedzieć. Nie wiemy, kim był ten celnik. Ale niewiele miał dobrego do powiedzenia. Liczył tylko na Boże miłosierdzie. Wiecie, finansowo niektórzy ludzie tego doświadczają. Kiedy pożyczysz od kogoś 100 zł, to jeszcze mu to możesz oddać, prawda? Wysilisz się i oddasz. Ale jakby ci się w życiu zawaliło na przykład na 1,5 miliarda nowych złotych, to już możesz liczyć tylko na miłosierdzie. Bo już nie możesz oddać. A z grzechem jest podobnie. Jeśli wiesz, tylko raz w życiu mi się zdarzy, że cię obrażę i cię zniechęcę swoim zachowaniem, to cię mogę przeprosić. A jeżeli całe to, czym jestem, czym się urodziłem, w czym chodzę, co sobą reprezentuję, jest tym, co nie może podobać się Bogu, bo wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, to jest tylko jedna nadzieja. Boże miłosierdzie. I nie ma innej. I kończąc naszą historię, 14 werset, powiadam wam, i to jest to, co Pan Jezus ma do powiedzenia. Mówiłem o faryzeuszu, celniku, a tu jest koniec lekcji przez Pana Jezusa podany. Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Każdy. Podobne słowa Pan Jezus wypowiada w Biblii aż 3 razy. Że każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżany, a kto się poniża, będzie wywyższony. 3-krotnie Pan Jezus to mówi. To pokazuje nam, jak ważna jest przed Bożym tronem pokora. Wiecie, pycha jest jedną z najbardziej znienawidzonych cech w niebie. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Bóg nienawidzi pychy? No czemu? No co mu przeszkadza? I tak przecież nie mogę być ważniejszy niż on. Więc czemu nie lubi pychy? Jest powód. Widzicie, według niebiańskich norm i Bożego charakteru jest przeszkodą do jakiegokolwiek szczęścia, zwycięstwa, radości. Ale dlaczego? Pozwólcie, że pójdę dalej. Do Izraela Bóg mówił odnośnie pychy tak, w 3 Mojżeszowej. Zobaczcie, co Bóg mówi. Tylko pycha była powodem tego. Złamię wyniosłą pychę waszą i uczynię wasze niebo jak żelaza, a ziemię waszą jak ze spiżu. Chcielibyście żyć w takim kraju? Daremne będą wysiłki wasze. Ziemia wasza nie wyda swego plonu, a drzewo tej ziemi nie wyda swego owocu. Wyobrażacie sobie żyć w takim nastroju? Wyobrażać sobie w ten sposób prowadzić swoją rodzinę, wychowywać dzieci? A wszystkiego powodem wszystkiego jest pycha. Powiem wam, myślę, że jedną z powodów, dlaczego Bóg tak nienawidzi pychy. Z powodu pychy. I upadł diabeł. Szatan. Szatan jest tym, kim jest, o tak powiem. No, może niegramatycznie powiedziałem, upadł diabeł. Szatan jest tym, kim jest, z powodu pychy. Księga Izajasza, 14 rozdział. Twoją pychę i brzęk Twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo Twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, Ty gwiazdo jasna, Synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. Oto mamy to, co spotkało Syna Jutrzenki. Dzisiaj z pogardą ludzie mówią: diabeł. Czy będziemy się modlić byle jak? Aż dopiero jakieś nieszczęście nam uświadomi, że nie modlimy się z powodu niedzieli, nie modlimy się z powodu tego, że jest czwartek albo niedziela, nie modlimy się z powodu czegokolwiek oprócz tego, że potrzebujemy mieć relację z Bogiem, tak? Czy będziemy czekać, aż dopiero jakieś nieszczęście nam uświadomi, albo miną najlepsze lata naszego życia, że zrozumiemy, ile zmarnowaliśmy? Wiecie co, dwóch ludzi poszło potem do domu po modlitwie. Jeden jakby nigdy nie był na modlitwie. Drugi całkowicie usprawiedliwiony. Pomyślałem sobie, jak brzmiałaby opowieść o mojej modlitwie. Dwóch ludzi przyszło, aby się modlić. Mirek i Tomek. Jak brzmiałaby nasza opowieść? Czy nie powinniśmy się postarać, by Pan był z nas zadowolony? Czy nie lepiej jest, że ta opowieść nie musi brzmieć, że dwóch ludzi przyszło na modlitwę, Mirek i Janusz, albo Mirek i Tomek i tak dalej, i podobna sytuacja jak z faryzeuszem i celnikiem? Czy nie lepiej jest, że Biblia mówi o innym układzie, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się jak? W moim imieniu. Tam ja jestem pośród nich. Tu się zgromadziło dwóch, ale nie modliło się dwóch, albo nie modliło się razem. A Pan Jezus mówi, może was być dwóch albo trzech. Jeśli będziecie się w moim imieniu modlić, ja będę pośród was i wysłucham waszej modlitwy i będę odpowiadał na wasze modlitwy. Co mamy teraz z tym zrobić? Jak dalej żyć? Gdybyście czytali dalej ten rozdział Ewangelii Łukasza, to kilka wersetów dalej, w 17 wersecie, zobaczylibyście, Pan Jezus powie: zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. A więc gdy się zastanawiałem, jak zakończyć dzisiejsze nauczanie, kim mamy dalej być, to powiedziałbym po prostu: przyjmij to, co Pan Jezus mówi, i módl się swoimi słowami, módl się szczerze z serca, módl się i załatwaj z Bogiem to, co trzeba, nie porównuj siebie z innymi. Bo to, że ktoś przyszedł do świątyni, to jeszcze nic nie znaczy. Tego się nauczyłem z tej lekcji. To, że ktoś ma pobożne gesty i pozy, nic jeszcze nie znaczy. Wyobraźcie sobie, dwóch mężów wróciło do domu. Jakiś Jasiu i Stasiu na przykład. I jeden i drugi twierdzą, że kochają swoje żony. Tylko próbują inaczej się z nimi komunikować. I na przykład jeden zaczyna do żony mówić jak ten faryzeusz. Wiesz co? Dobrze, że nie jestem jak ten z pierwszego piętra. Przynoszę wypłatę. Gadam z tobą raz dziennie. Nie piję. Czy ta żona powiedziałaby, że on ją kocha? Ale ten z pierwszego piętra wrócił do domu by i powiedziałby: żono, jestem złym mężem i chciałbym to zmienić. Pomóż mi zmienić moje życie tak, żeby nasze małżeństwo było tym, co ci kiedyś obiecałem. Którego człowieka byśmy bardziej powiedzieli, że nam się podoba? Taki prosty życiowy przykład. Dwóch ludzi przyszło na modlitwę. Jeden z nich mówi: Boże, mnie tak w gruncie rzeczy nic nie brakuje, wiesz. Jesteś w ogóle szczęśliwy, że mnie masz. A drugi mówi: Boże,